jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuch, witam. Szkolnictwo zawodowe w Polsce po latach zaniedbań stopniowo się odradza. Jednym z miejsc, gdzie prowadzona jest nauka zawodów, są ochotnicze hufce pracy. Jakich zawodów można nauczyć się w ochotniczych hufcach pracy? Na te i podobne pytania będą odpowiadały Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OAP w Zielonej Górze. Witam.
Witam.
I pani Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy. Witam.
Witam uprzejmie. Serdecznie.
Proszę powiedzieć mi, czym jest ochotniczy hufiec pracy? Co to jest w ogóle za instytucja? Bo nie wszyscy o czym wiedzą, tak podejrzewają, ale do końca chyba nie mają rozeznania.
Ja myślę, panie redaktorze, że większość osób kojarzy ochotnicze hufce pracy z wyjazdami wakacyjnymi. Oczywiście było tak kiedyś, kilkanaście lat temu. Teraz też, o czym powiemy w dalszej części programu.
Też są wyjazdy, tak?
Też są wyjazdy. Też jest praca, ale głównie skupiamy się na kształceniu zawodowym młodzieży, która gdzieś tam podczas swojego życia młodego pogubiła się. Nie do końca wie, co ma robić. Nie do końca wie, czy skończy szkołę podstawową. I taką młodzieżą zajmują się ochotnicze hufce pracy.
To znaczy, w jaki sposób tam do państwa trafia ta młodzież? To są młodzież z dobrej woli, że tak powiem, przychodzi, rodzice przysyłają, czy jakieś nakazy sądowe powodują?
Nie, do nas wszyscy przychodzą z dobrej, własnej i nieprzymuszonej woli. To jest też, myślę, że coraz bardziej świadomi są rodzice, tak, którzy chcą, żeby dziecko, kończąc powiedzmy 18 lat, miało jakiś zawód, coś potrafiło zrobić, miało pracę przede wszystkim, tak? I najczęściej to jest tak, że to rodzice do nas przyprowadzają te swoje pociechy i proszą, żeby coś zrobić, tak? Żeby czegoś nauczyć, a tak, żeby to dziecko mogło wyjść i mieć jakieś zatrudnienie i jakiś fach w ręku. I my się tymi osobami zajmujemy.
Problem jest duży, bowiem jak Eurostat policzył, w Polsce około 5% młodych ludzi w wieku od 16 do 24 lat wypada z systemu edukacji. To znaczy, że przestają się uczyć, przestają się szkolić, po prostu nic nie robią, jeżeli chodzi o dalszą perspektywę życia. I te właśnie osoby najczęściej trafiają później do państwa, tak?
Tak, większość to są właśnie te osoby i tych osób to tak naprawdę my szukamy, tak? Bo mając świadomość, że dziecko może nie ukończyć tej szkoły podstawowej, też taka jest nasza rola. Do tego zostaliśmy powołani, żeby takie dzieci wyszukiwać i takim dzieciom pomagać. Ale w tej chwili też do nas trafiają takie dzieci, które nie wypadają z systemu oświaty, tylko są zagrożone wypadnięciem z systemu oświaty, czyli nie rokują, że nie ukończą szkoły podstawowej, tak? Przewidujemy, że będą miały trudności w ukończeniu szkoły podstawowej. I wtedy to jest szansa dla nich, żeby ukończyć tą szkołę i mieć jeszcze zawód.
Czyli te dzieci są skoszarowane, czy mają obowiązkowe mundury, bo sama nazwa komendant, to wydaje nam się, że to jest już taki rygor wojskowy w tym ochotniczych hufcach pracy.
Oczywiście śmieję się z tego skoszarowania, jeżeli można to tak nazwać. Mamy jednostki stacjonarne i jeżeli to tak możemy nazwać, to tam są właśnie skoszarowani nasi podopieczni. Ale oczywiście są to całkiem otwarte jednostki, w których młodzi ludzie przebywają 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu. Mają tam bezpłatne wyżywienie, bezpłatny pobyt i u nas się też na warsztatach uczą zawodu.
A nauka, szkoła?
Szkoła, czyli podstawowa edukacja odbywa się w szkołach publicznych lub w szkołach prywatnych na prawach szkół publicznych.
Wybór zawodu nie jest prostą rzeczą, bo rozumiem, że państwo też pomagają wybrać tym młodym ludziom zawód. Nawet w dorosłym wieku czasami bywa, że chyba nie trafiłem i próbuję zmienić swoje życie. Posłuchajmy.
Ja chciałbym się zająć wspomaganiem edukacji poprzez produkcję pomocy naukowych własnej produkcji. Z zawodu jestem nauczycielem, spostrzeżenia, co lubią uczniowie i czym się bawią, co ich bawi, co ułatwia pracę zarówno nauczycielom i naukę uczniom. I ponieważ utyka system szkolny i ciężko pracuje się nauczycielom, to mi się wydaje, że w tej dziedzinie jest wiele do zrobienia, żeby to wspomagać, żeby to była zabawa. Mam zamiar produkować pomoce początkowo głównie z plastiku poprzez cięcie w płycie, ale pewne plany też mam na przyszłość. Oprócz samych przedmiotów fizycznych to opracowywanie pomysłów, bowiem jest tak, że są pewne pomoce naukowe, nauczyciele mają, ale nie zawsze wiedzą, co z nimi robić. Dają po prostu dzieciom, żeby się bawiły, a też nie mają czasu i energii, żeby wymyślać ćwiczenia. Więc myślę o tym, żeby wymyślać i samemu ćwiczenia, i zbierać pomysły od ludzi i pomysły zwrotne od tych, którym coś sprzedałem.
Czy ta młodzież, która do was przychodzi, jest kreatywna? Czy oni wiedzą, czego chcą od życia? Czy wiedzą, co umieją? Nawet tak można powiedzieć?
Bardzo często zdarza się na początku, że muszą zostać przez nas troszeczkę pokierowani. My musimy na początku wyciągnąć z nich te zdolności, które posiadają, bo to, co powiedziała pani dyrektor na początku, oni troszeczkę zbłądzili, a my jesteśmy od tego, żeby ich na tą dobrą drogę naprowadzić i pokazać, jakie mają zdolności i umiejętności. Na początku przeprowadzane są z nimi rozmowy. Tutaj,
a to jest test jakiś? Czy taka...
Tak, to są testy kwalifikacyjne, przede wszystkim przeprowadzane przez doradców zawodowych, to są przede wszystkim porady indywidualne, rozmowy indywidualne o szerokim spektrum tutaj swojej, że tak powiem, działalności doradców zawodowych, które mają, to są porady grupowe później w dalszej części i na tej podstawie wyciągane są ich umiejętności i kwalifikacje. To oczywiście wszystko się rozciąga w czasie z tego względu, żeby móc podstawić trafną diagnozę.
No tak, ale jak pani powiedziała, ta młodzież różne historie, koleje losu przeszła. Często rodzice nie mogą sobie z nimi poradzić i dlatego do państwa je odsyłają. A jak państwo sobie radzą właśnie z tą młodzieżą? W jaki sposób dyscyplina jest zachowywana i w jaki sposób motywują państwo ich do tego, żeby się uczyli i podstaw teorii i praktyki zawodu?
Ja, panie redaktorze, chcę bardzo mocno podkreślić, że to są takie same dzieci, czy taka sama młodzież, jak ta, która chodzi, nie jest u nas i chodzi do innych szkół. Tak. Dokładnie tak samo do nich podchodzimy, tak? Nie jakoś szczególnie. Może szczególnie dlatego, że wiemy, że mają, że przyszli z bagażem doświadczeń, tak? Czasami tych doświadczeń takich negatywnych. Doświadczyli więcej złego niż dobrego. Czasami jest tak. Więc trzeba mieć po prostu do nich trochę więcej wyrozumiałości. Mamy bardzo dobrze wyszkoloną kadrę, więc nie obawiamy się, że tej dyscypliny nie utrzymamy, bo naprawdę proszę wierzyć, że goście, którzy nas odwiedzają, często nam zazdroszczą tych młodych ludzi, że jest tam, u nas jest o wiele bardziej ciszej, mimo że my nic nie szczególnego z nimi nie robimy.
Izolatek nie ma, tak?
Dokładnie. Nasze dzieci są bardzo uczynne, ale to jest też może dlatego, że oni też wymieniają się między sobą doświadczeniami, tak? To jest tak, że...
I sami siebie motywują, tak?
Dokładnie, że oni nie są sami, tak? Że jest też ktoś, kto jest w bardzo podobnej sytuacji, ale jest też ktoś, kto mi pomoże. To jest bardzo ważne takie przeświadczenie, które pomaga tym młodym ludziom.
A jeżeli chodzi o koszty związane właśnie z kształceniem, bo jak powiedziałem, różne to losy powodują, że ta młodzież trafia do państwa, to kto to pokrywa, te koszty?
Jak już wspomniałam, w przypadku jednostek stacjonarnych w pełni w pełni wyżywienie i zakwaterowanie jest bezpłatne, tak samo nauka zawodu, czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy, bo mamy dwie formy przygotowania zawodowego. W przypadku jednostek stacjonarnych to mówimy o tym, że oni są naszymi uczestnikami, ale mieszkają u siebie w domu, tak? Są tylko objęci taką szczególną opieką wychowawczym.
Zbliża się już niebawem koniec roku, chyba ten okres właśnie, gdzie rodzice muszą porozmawiać z młodymi ludźmi, co dalej, bo niektórzy kończą szkołę podstawową czy wyższą i zastanawiają się, co zrobić ze swoim życiem. Ci młodzi ludzie i ich rodzice oczywiście, mogą państwo też zadać pytania naszym gościom. Nasze telefony 68 324 2255, drugi numer 801 327 462. W którym okresie? Można od początku roku, czy w dowolnym momencie można do państwa przyjść?
Właśnie coś ciekawe, do nas można przyjść w każdym
Nie trzeba czekać do początku.
Nie trzeba czekać ani do początku, ani do końca. W każdym momencie roku szkolnego, czy w każdym momencie roku kalendarzowego można do nas przyjść, powiedzieć o problemie, który jest, spróbujemy go wspólnie rozwiązać ze szkołą macierzystą, do której dziecko chodzi, tak? Czy jak gdyby zaplanować jego dalszą ścieżkę edukacyjną być może u nas, tak?
A jakie zawody są możliwe? To o tym za chwilę porozmawiamy, a pomysł i kreacja młodych ludzi jest bardzo, bardzo duża.
No mój pomysł jest po części kontynuacją jakichś tam moich zainteresowań, no, które może bardziej kiedyś sobie realizowałem. Ostatnio nie mam na to czasu. Chodzi o wspinaczkę, jaskinie i mój pomysł na to, żeby sobie jakoś samodzielnie radzić w życiu, to jest otworzenie firmy usług alpinistycznych, co się nie wiąże z oprowadzaniem wycieczek po górach, od tego są rzeczywiście specjaliści, a wiąże się to z wykorzystaniem technik linowych zamiast rusztowań, czyli wszelkie wysokie budynki, iglice kościelne i temu podobne jakieś konstrukcje, gdzie jest trudno się dostać, chciałbym w sensie budowlanym oporządzać. Czyli sprawy remontowe, jakieś malarskie, mycie obiektów. No często widzimy ludzi na krzesełkach i właśnie chciałbym dołączyć do tej drużyny. Mam nadzieję, że mi się to uda.
Wiosną minionego roku Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport dotyczący właśnie ochotniczych chówców pracy. Miała sporo zastrzeżeń do tych placówek. Jednym z tych zastrzeżeń było to, że ochotnicze chówce pracy nie gwarantują swoim wychowankom uzyskania stabilnego zatrudnienia, jak napisał w raporcie Najwyższa Izba Kontroli, i nie zawsze nadążają za zmianami społecznymi czy ekonomicznymi. Kolejnym jest też fakt, iż nie dostosowują się do panujących tendencji demograficznych ani aktualnych wymagań rynku. Minusem jest też brak odpowiedniej współpracy między poszczególnymi jednostkami ochotniczych chówców pracy. Czy takie sytuacje też państwo też mają z tym problem właśnie, żeby dostosować to, co uczą się dzieci, jeżeli chodzi o wybór zawodów, z rynkiem pracy, bo to się szybko zmienia?
Ja myślę, panie redaktorze, że Najwyższa Izba Kontroli pracowała na dokumentach, tak? I z dokumentów pewnie nie kwestionuję, tak, że to wyszło. Natomiast my pracujemy z żywą materią, tak? My pracujemy z człowiekiem i czasami jest tak, że mamy świadomość, że ten młody człowiek niczego innego się nie nauczy. Stąd być może ten zarzut dotyczący tego, że kształcimy w zawodach, które są zawodami nadwyżkowymi na rynku pracy, tak? Ale to też proszę zważyć na to, że no, takie dzieci do nas przychodzą. My mamy świadomość, że one nie przeskoczą pewnych trendów, które są w tej chwili na rynku pracy.
Ale poza tym te zawody, no, czy krawiec, czy mechanik, to zawsze będą potrzebne, niezależnie. Może w innych miejscowościach, może to jest rynek lokalny, inaczej skonstruowany w różnych częściach Polski.
Dokładnie, my mamy proste warsztaty, tak? Dlatego, że do nas przychodzą dzieci, które nie mogłyby sobie poradzić w szkole publicznej, tak? W normalnej szkole. I stąd też kształcimy ich podstawowe, z każdego zawodu jak gdyby wybieramy umiejętności, które są w stanie pojąć te dzieci. Czasami naprawdę my też widzimy, że wypuszczamy dzieci, które niekoniecznie dobrze się odnajdują na tym rynku pracy, ale też po to jesteśmy my, ten rynek pracy w komendach wojewódzkich OHP, żeby pomóc tym dzieciom już jako absolwentom OHP w znalezieniu się, więc my ich tak nie wypuszczamy ich od nas oczywiście, z naszego ośrodka, ale cały czas jeszcze monitorujemy, cały czas im pomagamy, jesteśmy w kontakcie, w znalezieniu pracy, w kursach kwalifikacyjnych, tak? Żeby one też nie czuły się takie opuszczone i pozostawione, jeżeli nie znajdą sobie pracy, ale z naszych badań wynika, że około 50-60% dzieci po opuszczeniu naszych placówek znajduje zatrudnienie.
A ile czasu w takim razie można przebywać w ochotniczych chówcach pracy, od jakiego do jakiego wieku i ile czasu tam można być, żeby się nauczyć jakiegoś zawodu, bo nie wszystkim to, jak pani powiedziała, łatwo przychodzi.
Trzeba do nas przyjść do 18 roku życia. To jest warunek, tak?
Czyli nie wolno przekroczyć tej pełnoletności.
Przykro mi, nie wolno przekroczyć bariery dorosłości. Jeżeli się pojawi młody człowiek, który nie ukończył jeszcze 18 roku życia, a ukończył już 15 rok życia, to serdecznie zapraszamy do nas. będzie on u nas tak długo, aż skończy edukację.
Czyli
tak?
Jak taki 17-latek przyjdzie, to wtedy może być przez może być czasami, 4 czy 5 lat.
Czasami tak? Mieliśmy absolwentów w wieku 20 lat.
O.
Także to spektrum wiekowe mamy szerokie.
A ta podstawa wykształcenia to wtedy do czego państwo zmierzają, do czego państwo dążą, jeżeli chodzi o tą teoretyczną część?
Do ukończenia szkoły podstawowej w obecnym systemie oświaty.
Czyli to spektrum wiedzy, które jest w szkole podstawowej, żeby było opanowane przez tego człowieka, tak?
Z przyuczeniem do wykonywania określonej pracy, bo w 7 i 8 klasie możemy już przyuczać do wykonywania określonej pracy. Obecnie już w szkole branżowej uczymy zawodu.
Ale tylko jednego, czy na przykład...
Nie,
jak
nie,
to
nie.
Działa?
Nie, u nas jest naprawdę, można kształcić się w około 30 zawodach. Warsztatów własnych mamy 5 w Zielonej Górze. Mówimy o Zielonej Górze. Zaraz powiem o innych jednostkach, bo Lubuska Wojewódzka Komenda obejmuje całe województwo lubuskie i mamy 11 jednostek na terenie województwa lubuskiego. A tam, gdzie nie możemy kształcić na własnych warsztatach, szukamy pracodawców, którzy przyjmą naszych podopiecznych na praktyczną naukę zawodu.
Ale tylko jeden zawód, jeden człowiek może się u państwa nauczyć, czy może zmieniać sobie, bo mu na przykład no, to nie pasuje, jednak nie ma takich zdolności, jak myślą. Jak to jest? Bo pani, rozumiem, pomaga tym młodym ludziom w znajdywaniu, odnajdywaniu siebie, tak?
Tak, naszą rolą jest przede wszystkim tutaj już odnalezienie się później na rynku pracy.
No właśnie, ale to wcześniej trzeba zdobyć ten zawód.
Tak, wcześniej trzeba zdobyć ten zawód, czyli wykształcić się w tym zawodzie, ale tak jak tutaj wspomniałyśmy przed chwilą niejednokrotnie, zdarza się tak, że na przykład młody człowiek kończy zawód kucharza, a przychodząc do nas mówi, no niestety się w tym zawodzie nie odnajduje. I naszym zadaniem wówczas jest znalezienie takiej alternatywy, czy takiej pracy dla tego młodego człowieka, w którym by się odnalazł i mógł pozostać na rynku pracy. To jest głównym takim naszym tutaj zadaniem.
Czyli kilkukrotnie może zmieniać te swoje zdolności, poszukiwać tych swoich rozwiązań, tak?
Jeśli chodzi o nas, o Młodzieżowe Biuro Pracy, to tak. Tak.
A współpraca z firmami, bo rozumiem, że ważne jest też dla tego młodego człowieka, żeby po tych zajęciach u państwa znalazł pracę na wolnym rynku, tak?
Ja może przypomnę, że Ochotnicze Chówce Pracy prowadzą też refundację kosztów wykształcenia młodocianych pracowników.
Czyli państwo płacą firmom za to, że kształcą tych młodych ludzi, tak?
Tak, tak. Niekoniecznie naszych, wszystkich, tak? Wszystkich młodocianych pracowników refundujemy koszty wykształcenia młodocianego pracownika na terenie całego województwa. Stąd też, jak gdyby mamy potężną bazę pracodawców i bardzo dobrze nam się współpracuje z pracodawcami w zakresie zarówno zatrudniania młodych ludzi, jak i później kształcenia, a później zatrudniania, tak?
Ale pilnują państwo, żeby oni zamiatali przez ten cały okres szkolenia tylko i wyłącznie? Żeby...
Jeżeli chodzi o naszych wychowanków, to oczywiście tak, bo współpracują z pracodawcami nasi wychowawcy. Jeżeli chodzi o innych młodocianych, również mamy takie możliwości, że możemy iść i zobaczyć, jak faktycznie przebiega praktyczna nauka zawodu czy przyuczenie do wykonywania określonej pracy.
I kto najczęściej, mówię o branży, zgłasza zapotrzebowanie właśnie na młodych ludzi?
No oczywiście branża usługowa.
Kawiarnie, dokładnie. Restauracje, firmy usługowe, różnego
nie
typu.
Mamy już, nie mamy już takich zakładów pracy, które posiadają patronackie klasy. Nie wiem, czy pan redaktor pamięta, że kiedyś były...
No chyba teraz też przywracają niektóre zakłady, z tego co słyszałem.
Ale tak. Myślę, że to będzie proces, tak? No, musimy trochę lat poczekać, żeby powrócić do poprzedniego stanu. Natomiast oczywiście cała branża usługowa to jest powiedzmy 70-80%.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypominam, że rozmawiamy o tym, jakich zawodów możemy się nauczyć, młodzież może się nauczyć w ochotniczych chówcach w pracy. Na te pytania odpowiadają Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zielonej Górze i pani Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy. Państwo także mogą do nas dzwonić w tej sprawie 68 324 2255 i drugi numer 801 327 462. Nasi słuchacze zauważają, że rynek pracy się stosunkowo szybko zmienia i teraz coraz inne zawody będą potrzebne.
Za 20 lat 40% osób, które wejdą do zawodów różnego rodzaju, będzie pracowało w zawodach, uwaga, które jeszcze nie istnieją. Być może będą jakieś roboty w kosmosie prowadzone na większą skalę i będą potrzebni, w cudzysłowie, spawacze. I to jest bardzo prawdopodobne, dlaczego nie? Natomiast wróćmy 20 lat do tyłu. Telefony komórkowe 25 lat temu jeszcze nie było, prawda? Trener personalny, sprzedawca butów dla biegaczy, nie? To akurat lubię, także wie pan, takich sklepów nie było, tak? Kurierzy, którzy dzisiaj nam dostarczają, była poczta tylko, która trochę inaczej funkcjonowała. Także jest pełno takich rzeczy dzisiaj, także to, co powiedziałem, nie jest takie znowu oderwane od rzeczywistości, a z drugiej strony pragnę powiedzieć, że są takie czasy, że trzeba wielokrotnie zmieniać zawód w życiu. I mówię to wszystko dlatego, że z jednej strony będą zawody, których jeszcze nie ma, z drugiej strony będziemy te zawody musieli zmieniać w życiu kilkukrotnie, dlatego też należałoby dzisiaj, kreując wykształcenie na przykład swoich dzieci, dać im takie podstawy, żeby one się w tym potrafiły odnaleźć.
I czy państwo rozmawiają właśnie o tym z młodzieżą, że świat się po prostu zmienia i będą coraz inne potrzebne zawody? Do tego potrzebna jest z kolei wiedza i teoretyczna, i praktyczna.
Zdecydowanie tak. Tutaj nasunął mi się przykład z dzisiaj. Młody chłopak, który trafił do nas około 1,5 miesiąca temu, 17-letni, przyszedł do nas w poszukiwaniu pracy. Została mu zaproponowana praca, tutaj w roznoszenie ulotek akurat. Bardzo mu się to podobało, ponieważ mógł to robić na weekendy i po 1,5 miesiąca przyszedł do nas w związku z tym, że chce zmienić tą pracę, tak? Czyli doświadczył już roznoszenia ulotek, z czym to się wiąże, z czym to się je, i chciałby spróbować czegoś innego. I oczywiście została mu zaproponowana inna praca, więc tak, ta dynamika zmiany zawodów i tego zapotrzebowania na rynku jest bardzo duża. I my to też obserwujemy, jeśli chodzi i o naszych uczestników. I co jest ważne, również te osoby, które z zewnątrz trafiają do nas, spotykają się z szybką taką tendencją zmiany tych zawodów.
Wydawałoby się, że kiedy na rynku brakuje po prostu pracowników, to pracodawcy powinni być bardzo, bardzo zainteresowani tym faktem, żeby kształcić właśnie w zawodach, które oni właśnie potrzebują. Czy tak się odbywa? Czy przychodzą do państwa sugerując pewnego rodzaju sposób kształcenia i później ewentualnie, nie wiem, bo kiedyś pamiętam, były te stypendia fundowane i pracodawcy wiązali już w czasie nauki swoich przyszłych pracowników.
Pracodawcy teraz coraz bardziej świadomi są tego, że za chwilę po prostu tych swoich pracowników przyszłych mieć nie będą. Bo młodzi ludzie mają już dużą świadomość rynku pracy i potrafią już wybierać. A zwłaszcza ci nasi mają rzesze doradców, mają rzesze pośredników pracy. My przez 3 czy 4 lata tego uczestniczenia tego młodego człowieka w tym życiu OHP przygotowujemy i przyzwyczajamy do tego, że czasami jest tak, że będziesz w życiu zmieniał, najnowsze badania mówią, że co 6 lat zmieniamy pracę, tak? Więc jeżeli mamy pracować 40, no to szybko sobie obliczymy, że być może 6 do 7 razy zmienimy tą pracę. To mówimy o młodych ludziach, tak? Natomiast myślę, że troszeczkę więcej czasu potrzeba pracodawcom, tak? Oni się może trochę przyzwyczaili, że tych pracowników było dużo i to oni wybierali sobie pracowników, a teraz jest odwrotnie, prawda? To pracownik wybiera sobie pracodawcę. Ale temu też służą targi pracy, które organizujemy u nas w Ochotniczych Hufcach Pracy. Organizujemy je po to, żeby poznali...
I młodzież wystawia swoje zdolności, umiejętności na targach.
Dokładnie, tak? Dokładnie. Sprzedaje siebie, ale też pracodawcy. Teraz coraz częściej pracodawcy sprzedają siebie. Przyjdź do mnie, bo dam ci to, dam ci to, dam ci pakiet socjalny, dam ci dodatkową premię, tak? No i to jest taka bardzo fajna forma. Zachęcamy, jeżeli państwo usłyszą, że organizujemy takie targi, organizujemy bardzo ciekawe targi pracy, tematyczne, ukierunkowane na konkretne zawody. Staramy się wyszukiwać zawody deficytowe i kierunkować te nasze targi, zapraszać pracodawców, żeby się wystawili i młodych ludzi, żeby nas odwiedzili. To jest taka bardzo fajna forma zaprzyjaźnienia się pracownika i pracodawcy.
A jak wygląda taki dzień takiego uczestnika tych państwa działań szkolenia i zawodowego, i teoretycznego w ochotniczych hufcach pracy?
No oczywiście wstaję, panie redaktorze.
O której pobudka jest?
No myślę, że 6:30, tak? Bo jeżeli ma być na 8, a jeszcze wcześniej musi zjeść śniadanie, obowiązkowo, nie wyjdzie bez śniadania, jeżeli jest u nas stacjonarnie, to musi zjeść to śniadanie i jeszcze zdążyć do szkoły. Nasze dzieci, nasi podopieczni...
W różnych szkołach są, tak?
Nie, właśnie nasi podopieczni z Zielonej Góry chodzą do zespołu szkół na Botanicznej, więc no troszeczkę mają, prawda, z Zamenhofa na Botaniczną, muszą mieć czas, żeby tam dojść.
A w innych placówkach też jest tak samo? I mówi pani, bo jest kilkanaście placówek w regionie, że tak. W tych samych szkołach z reguły są, tak?
Tak, ale akurat w Zielonej jesteśmy tutaj. Jeżeli mówimy o Nowej Soli, to będziemy w innej placówce, tak? Szkolnej. Jeżeli mówimy o Międzyrzeczu, mówię teraz o stacjonarnych jednostkach naszych, to też będziemy w innej szkole. Czyli jak gdyby zależy to od współpracy i od możliwości, od chęci przyjęcia naszych uczestników do danej szkoły.
I co, proces nauczania trwa tak jak normalnie, tak?
Tak, oczywiście chodzą normalnie.
Bo to nie są wyspecjalizowane klasy, to są ogólne klasy, tak?
Czasami mamy te klasy połączone, czasami mamy te klasy, jeżeli stworzymy taką klasę, to mamy te klasy wyodrębnione, ale to są dzieci, które chodzą wspólnie z innymi dziećmi do szkoły, tak?
A kto na wywiadówki chodzi?
Proszę?
Na wywiadówki?
A na wywiadówki chodzą rodzice i wychowawcy.
A wychowawcy też chodzą tak od was.
Oczywiście, oczywiście.
Sprawdzając postępy kształcenia, tak?
Oczywiście, oni na bieżąco sprawdzają postępy, natomiast jeszcze oczywiście jako taki organ wspomagający rodziców chodzą z rodzicami.
A kiedy w takim razie zawodu się uczą?
Uczą się zawodu, ponieważ jest to praktyczna nauka zawodu, więc oni zazwyczaj 2 lub 3 dni są, w zależności od której klasie są w szkole, a 2 lub 3 dni w zależności też od klasy, są na praktycznej nauce zawodu. U nas na warsztatach, bądź u pracodawcy zewnętrznego.
Na warsztatach co jest wykonywane? To coś takiego, co jest przydatne komuś później?
Oczywiście. Czy? Warsztaty szkoleniowe to są warsztaty, które uczą zawodu. My w Zielonej Górze uczymy w zawodzie elektryk i przyuczamy do tego zawodu. W zawodzie kucharz, monter robót wykończeniowych w budownictwie. Szybciutko sobie przypominam, jakie jeszcze mamy warsztaty. I monter instalacji sanitarnych.
Czy to dosyć skomplikowane przedsięwzięcia są? I w jaki sposób to jest, odbywa się, że na miejscu państwo
tak,
próbują?
Tak, warsztaty są usytuowane u nas w budynku Lubuskiej Komendy OHP, więc jest to tak, że na pierwszym piętrze czy na drugim ten młody człowiek kwateruje, na parterz schodzi zjeść i na parterze też są warsztaty.
I później macie jakieś praktyki zawodowe, tak żeby sprawdzić umiejętności tych młodych ludzi już w praktyce, na rynku?
To znaczy tak, oni u nas uczą się praktycznej nauki zawodu. W międzyczasie też ich, oczywiście sprawdzamy postępy ich w nauce, egzaminując sobie ich zewnętrznie, a na zakończenie tego okresu nauki mają egzaminy sprawdzające.
Agnieszka Sobiak, doradca zawodowy, twierdzi, że bardzo ważne jest jakby nakierowanie tych młodych ludzi na to, co w przyszłości mieliby robić.
Jeśli chodzi o wybory zawodowe, ja powiem, że bardzo się cieszę, że doradztwo zawodowe w tej chwili funkcjonuje już w szkole podstawowej. Bo do tej pory troszeczkę za późno dzieciom dawano taką możliwość wyboru, kiedy już tak naprawdę kończyły się jeszcze gimnazja, kiedy wchodziło się w kolejny etap, to już tak naprawdę były ukształtowane pewne mniej lub bardziej trafne wybory. No i takie wybory były oparte albo o oczekiwania rodziców. Na tej płaszczyźnie bardzo duże dysonanse obserwowałam jako doradca, modę na pewne zawody, albo wybierało się szkołę tylko dlatego, że najlepszy kolega, koleżanka na przykład, albo szkoła jest bardzo blisko miejsca zamieszkania. No i tutaj też tak pokutowało troszeczkę wśród młodzieży i dzieci nieznajomość branży. I później były może nie tyle tragedia, ale zmiany szkół, były jakieś wybory mniej lub bardziej trafione, nieznajomość branży. Podam taki przykład. Miałam, jeszcze jak funkcjonowała gimnazja, miałam spotkanie z gimnazjalistami klasy trzeciej i podchodzi do mnie dziewczynka i mówi: proszę pani, ja bym chciała być albo prawnikiem, albo stomatologiem, tylko gdzie się więcej zarabia. I tak naprawdę zupełnie inne kompetencje, zupełnie inne kwalifikacje mają oba te zawody i tutaj wychodzi właśnie ta nieznajomość. Pójdzie się później, wybiera się nietrafione studia, nietrafione kierunki, no i później nadchodzi to wypalenie zawodowe.
Czy też pani miała tego typu przykłady, że przychodzą tylko i pytają, gdzie można zarobić więcej?
Przykłady są bardzo różne, ale oczywiście zdarzają się takie tematy również. Ale jest bardzo ważne, co powiedziała pani Agnieszka, z tego względu, że przychodzą my jako pośrednicy pracy, czy doradcy zawodowi, spotykamy się właśnie z tym już w szkole podstawowej. Z tego względu, że on, kończąc szkołę podstawową, niejako kształtuje swoją ścieżkę zawodową.
No tak, bo może pójść do odpowiedniej szkoły przecież.
Tak, i ten wybór odpowiedniej szkoły, czyli zdiagnozowanie odpowiednie dziecka na etapie szkoły podstawowej pod kątem wyboru szkoły średniej, branżowej, zawodowej, jest bardzo istotne tutaj, z tego względu, że on ma już możliwość na etapie szkoły średniej rozwinięcia tych swoich zainteresowań, pasji, czy też później w dalszym kierunku kształtowania się. To jest bardzo istotne. I owszem, my u siebie spotykamy się z tym, że przychodzi do nas młodzież i mówi: proszę pani, ale ja nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Ja jestem w pierwszej klasie, załóżmy, nie wiem, szkoły zawodowej, uczę się na kucharza, ale ja chyba bym chciała być fryzjerką na przykład. Spotykamy się bardzo często z takimi pytaniami u siebie w biurze, ale również na zajęciach tych, których prowadzimy w szkole.
A rodzice, czy z państwa wiedzy wynika, że rodzice w ogóle rozmawiają z dziećmi o przyszłości, o tym, co ewentualnie mogłyby w życiu robić?
Coraz częściej tak się dzieje, że zaczynają rozmawiać. Ja myślę, że też poprzez to, że doradztwo zawodowe trafiło do szkół, rodzice mają większą świadomość tego, że trzeba rozmawiać na ten temat, że ukształtowanie tej drogi zawodowej u dziecka jest bardzo istotnym elementem jego przyszłego życia.
No tak, ale ono nie może, to dziecko nie może sprawdzić w praktyce, czy rzeczywiście to fryzjerstwo, czy gotowanie jemu odpowiada, bo nie można zatrudnić dziecko w szkole podstawowej. Nie ma praktyk chyba też. To jak to sprawdzić w takim razie, czy to jest to, co ewentualnie w przyszłości by go interesowało, bo jak pani powiedziała, już po szkole podstawowej wybieramy konkretną szkołę, która no, da nam jakieś podstawy tego zawodu.
Czasami udaje nam się namówić pracodawców na takie wizyty w zakładach pracy. Krótkie wizyty, jest to być może jedna godzina, ale żeby wejść, poczuć tą atmosferę tej pracy, czasami stanąć przy tym urządzeniu czy przy tej maszynie, a czasami uda nam się zorganizować wycieczki zawodoznawcze. Taką w zeszłym roku mieliśmy taką dużą wycieczkę do Wrocławia, gdzie zwiedziliśmy dwa duże zakłady pracy. Niesamowite przeżycie dla młodego człowieka, kiedy zostaje ubrany w strój roboczy obowiązujący w danym zakładzie pracy i on staje się jak gdyby częścią tego zakładu pracy. Ja myślę, że to jest najlepsza forma jak gdyby prezentacji danego zawodu, zachęcenia lub zniechęcenia młodego człowieka akurat do tego zawodu, bo nie ma do tego predyspozycji, tak? Trudno mu powiedzieć na podstawie testu: słuchaj, naprawdę wyszło, że nie masz predyspozycji do tego zawodu, tak? A on mi powie: no wie pani co, ale ja chcę. I co? No wtedy trzeba po prostu zawieść, pokazać.
Żeby
sprawdzić, że to najlepiej działa.
Państwo mówią o sobie, o ochotniczych chówcach pracy, że no, mają państwo doradców zawodowych, są, ta młodzież jest prowadzona, bo jest internet. Państwo obserwują na co dzień działania tych młodych ludzi. A czy w szkołach podstawowych już jest taki doradca zawodowy? Są już takie rozmowy? Są już takie zajęcia prowadzone pod kątem właśnie przyszłego wyboru zawodu?
My bardzo się cieszymy, że do podstawy programowej, już do szkoły podstawowej udało się wprowadzić doradztwo zawodowe. Już dzieci w wieku 12 lat, czyli klasy 7, mają doradztwo zawodowe. Ja przypominam, że my już chyba z 3 lata temu zaczęliśmy od przedszkolaków. Zaczęliśmy zapraszać na targi pracy przedszkolaków. Dlatego, że to doradztwo naprawdę już w tej chwili odbywa się od przedszkola. W szkole podstawowej cieszymy się, że jest już jako przedmiot. Wprawdzie mało jest tych godzin, ale my próbujemy uzupełniać to doradztwo jeżdżąc do szkół, bo zapraszają nas i pedagodzy, i doradcy zawodowi. No w szkołach średnich mamy już kolegów po fachu, którzy już są na etatach jako doradcy zawodowi, więc też współpracujemy ze szkołami średnimi. Jest większa świadomość zarówno młodych ludzi, rodziców, jak i przedsiębiorców i już chyba takiego społeczeństwa, że potrzebujemy naprawdę coraz bardziej świadomych pracowników na rynku pracy.
Kiedy następne targi pracy?
Już w czerwcu. Tak, w tym roku na początku czerwca organizujemy mundurowe targi pracy i tutaj będziemy jak co roku, bo one świetnie nam tutaj zawsze wychodzą i jest bardzo duża rzesza osób nas odwiedzających.
Co to znaczy mundurowe targi pracy?
Wszelkie służby mundurowe, zawodowe, tak, czyli policjanci, strażacy, celnicy, tak, służba więzienna, prezentują nam tutaj te swoje zawody, a wiadomo, jest deficyt w tych zawodach, więc również stawiamy tutaj na to. Także na początku czerwca zapraszamy bardzo serdecznie.
Gdzie?
W Lubuskiej Wojewódzkiej Komendzie. Przy Zamenhofa 1 na placu tutaj u nas głównym przed wejściem.
Państwa placówki w regionie także organizują podobne wydarzenia?
Tak, w każdej prawie placówce, gdzie jest Młodzieżowe Centrum Kariery, czyli ta jednostka rynku pracy, organizowane są co najmniej raz w roku takie targi pracy.
Także serdecznie Państwa zapraszamy, jeżeli młodzież kończy w tym roku szkołę i nie bardzo jest wiadomo, co z tymi młodymi ludźmi zrobić i oni nie mają też własnego pomysłu na swoje przyszłe życie, to najlepiej będzie właśnie, żeby odwiedzić targi pracy, żeby po prostu sprawdzić, czy ten zawód ma dla mnie przyszłość, tak? Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi były dzisiaj pani Dorota Staniuszko, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zielonej Górze oraz pani Wioletta Skotnicka, pośrednik pracy Ochotniczych Chłopców Pracy. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?